here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello!
To jest ten dzień, który dał nam pan. Weselmy się i radujmy się dziś. To jest ten dzień, który dał nam pan. Weselmy się i radujmy się w nim. To jest ten dzień, to jest ten dzień. Halo, raz jeszcze.
Halo, witamy w nowym sezonie.
Czy wiesz, który to jest sezon?
66?
71?
O cholera!
Cholera, strasznie, ta liga jest stara, strasznie.
Poleciało.
71 sezon NBA było, 70 sezonów NBA wcześniej. Chciałbym powiedzieć, że 70 takich podcastów pierwszego dnia sezonu jak nasz. Ale nie.
No i co, emocje, podniecenie, ten moment wyczekiwania, wiesz, to ile, jak długo czekaliśmy? 150, 130?
No, ja pamiętam, jak byliśmy w połowie, wtedy była połowa, ktoś napisał, że to była połowa, myślałem sobie, że o Jezus Maria, jeszcze tyle zostało czasu, a ta druga połowa poszła szybciej, mam wrażenie. Tak, już tak.
Tak, mnie się zawsze wydaje, że najgorszy jest wrzesień.
Wrzesień jest najgorszy, tak. Bez dwóch zdań. I to powiem ci taki termin 20.
Tak.
Sierpień, 20 wrzesień.
Tutaj. Tak, to jest.
Bo potem zaraz się.
Najgorzej.
Tak, to jest tak. A jak jeszcze jak się skończą jakieś mistrzostwa wcześniej, tak jak w tym roku.
Tak, tak.
To nic nie ma. Nawet Eurobasketu. Nic.
Zaraz.
Łukasz Koszarek nie rzuca, chociaż rzuca. Ale czy trafią? To pytanie, na które odpowiedzi nie znam. Mój drogi, wydarzyło się kilka jakichś małych, drobnych, różnych spraw.
No,
jedna sprawa...
W telegraficznym skrócie.
Jedna sprawa to jest kontuzja i przerwa Jareda Salingera, ale niestety, bo musimy powiedzieć, że w zeszłym tygodniu próbowaliśmy i nagraliśmy Palmę o Toronto Raptors. I
Palma była naprawdę dobra.
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem przymieraliśmy. Znaczy pierwsza połowa była dobra, ale w drugiej połowie przymieraliśmy. Bo to było Toronto Raptors.
Nie, nie było takie złe. Zwłaszcza, że dzisiaj musimy to powtórzyć.
Ja mam wyższe wymagania. Moim zdaniem było średnio, przysypialiśmy na końcu. Więc to była taka palma, która schodziła agresywnie w dół. Tak gdzieś od 30. Na początku było ok, ale od 35 minuty 40 to się tak już tak. Oczywiście była ekstensywna, ale brakowało nam vibe'u. Bo mówiliśmy o Toronto, o którym już trochę mówiliśmy w lipcu i za dużo się nie da nowego powiedzieć i zobaczymy, co dzisiaj zrobimy. Sam nie wiem, co dzisiaj zrobimy.
Ja już ten sam tekst mi się przesuwają w głowie, co chcę powiedzieć.
Cody Joseph jest okej, zmiennikiem.
Tak,
dużo kozuje.
Tak.
Bebe Nogueira ma baby fat.
Nie mogę, proszę cię, przestań.
Tak, będzie. Pascal Siakam będzie.
Będzie Pascal Siakam, tak.
Mieliśmy kilka zwolnień, poruszeń składów, które Adam
omówił rano. Opowiedz w takim razie, w telegraficznym skrócie.
W telegraficznym skrócie Adam był łaskaw wyróżnić nazwiska zawodników w swoim poście czcionką pogrubioną. Znacznie ułatwi mi teraz telegraficzny skrót, ci bardzo przydaje. Kompatybilny portal. Zapraszam. Archie Goodwin został zwolniony z Phoenix Suns.
Nie.
Tak?
U mnie nie.
Znicz mały zapalił w domu.
Ale ktoś go chyba podejmie.
Czy ktoś podejmie znicz? Na pewno. Chcę go chętnie wyprowadzić.
Pruszków.
Pruszków. Pruszków nie podejmuje za dużo w tym sezonie, niestety, póki co. Tak, no to został zwolniony Archie Goodwin. Nie, dla mnie to nie jest jakaś sensacja, niespodzianka, ale zastanawiam się, czy Phoenix miało 14 lepszych graczy niż Archie Goodwin. To jest takie
moje pytanie.
Tak, chcesz to wejść? No tak. Wydaje mi się, że jeśli wierzysz, a nawet nie wiem, czy John Jenkins utrzymał się w składzie?
No chyba tak.
Alan Williams utrzymał się w składzie. On się utrzymał w składzie. On jest niezły. Nikt go nie zna, on jest niezły. To jest podkoszowy. Tyler Ulis utrzymał się w składzie?
Mm-hmm.
Utrzymał się w składzie. No to kwestia jest tutaj nurtująca, czy John Jenkins, czy Archie Goodwin. I teraz powinien się odbyć taki alternatywny podcast w alternatywnej rzeczywistości, w którym dwóch ludzi takich jak ty i ja spędza 30 minut dyskutując, czy Goodwin, czy John Jenkins. Obrażając się i przykrzykując. Ben Udrich został zwolniony z Miami Heat i został przejęty przez Detroit Pistons. Bardzo ładny deal.
Dobry ruch
dla Pistons. Miami zostaje nie wiem nawet kto będzie rozgrywającym Miami na starcie sezonu rezerwowym. Chyba Briante Weber. Nie wiem, czy się utrzymał. Jest taki gracz, Briante Weber.
No, nie wiem,
czy kiedy. Tak, był przez moment w Memphis, potem w Miami. Taki wysoki rozgrywający. A Miami sobie znajduje takich ludzi. I to, że on będzie wrzucony chyba na głęboką wodę, bo Josh McRobert nie zagra. A, przepraszam, Tyler Johnson będzie był. Dobrze, koniec. Tyler Johnson. Dobrze. Cały czas myślę, że Tyler Johnson to dwójka. Oklahoma zwolnili Mitcha McGarry'ego.
O!
Który może się teraz konkretnie zjarać. Ronnie Price też został zwolniony i utrzymał się w składzie z Temadze Christon. Mój człowiek, Temadze Christon. Utrzymał się w składzie. Bardzo się cieszę.
A kto będzie na dwójce, na jedynce grał w Oklahomie?
Temadze Christon będzie rezerwowym, rozgrywającym. Na początku sezonu, zanim Cameron Payne wróci. Bardzo się cieszę. Liczę na to, że będzie. Że on tak za dużo w ataku nie umie, ale bardzo dobrym obrońcą. James Young wybronił się i został w składzie Boston Celtics.
No to brawo.
Zwolniony został RJ Hunter.
Żartujesz.
No bo to RJ Hunter to tak... Jak tracę ja trójki, to wygląda śliczne.
Nie, to jest taki... drugi Nick Trauskas tak naprawdę.
To już też trochę trafia. Bardzo. Niemcom poza tym potrafi w koszykówkę robić i tak za trzy chyba nie rzuca aż tak dobrze jeszcze. Ktoś go przejmie, pisze Adam i też tak myślę.
Aha, czyli nie ma strachu.
No, ale tam w rodzinie Hunterów trochę nerwów na pewno, ale pieniądze są na gafie. Livio Jean-Charles został zwolniony z San Antonio Spurs.
A ten taki pana kota, tam Livi Porta Levi, jak on się nazywa, taki jest też Argentyńczyk.
Nicola La Provitola. Nie tak akcentuje chyba się. Poprosimy psie pole o poprawę naszego akcentu, jeśli nas jeszcze słucha, nie przyjrzy się jakieś inne podcasty alternatywne, argentyńska, NBA argentyńskie strony. Houston Rockets zwolnili Pablo Prigioniego.
Nie!
Teraz nie będę mógł telefonu zacząć przez 15 minut, bo musi wyspać. Lance Stephenson i Ty Lawson utrzymali się w swoich składach, zdrowie. Sacramento Kings zwolnili Jordana Farmara.
Ojej!
Tam słyszę krzyki. Ola, nie oszukuj! Pójdzie do Clippers pewnie. Ona naprawdę jest parką Clippers. New Orleans Pelicans zwolnili Alonzo G. Nie płacz. No,
ale SMS-em?
SMS-em.
Karma!
Dobre, to było świetne to teraz. Ten żart SMS-u był świetny. Ciekawe ile osób zrozumiało i pamięta o co chodzi. Świetne. W tym momencie chciałem tak, wiesz, tak spędzić 20 sekund nic nie mówiąc. Lakersi, Meta World Peace utrzymał się w składzie. Z tyłu za mną poszło takie... Kurde, takie... bez wiary. Ostatnio obszedłem i chciała obejrzeć w końcu jakiś mecz Lakersów. Też trzeba ją było namawiać. I znalazłem jej taki mecz pre-season, który był grany w Staples Center, żeby zobaczyła, że kibice są i przychodzą cały czas na mecze, gdy Kobe nie gra. I opowiedziałem, że skład jest pełen 20-latków, że młody zespół, że gracze, oni 2-3 lata będą nieźli. Może coś z tego będzie i wiesz, kto wyszedł z pierwszej piątce na trójce. Meta World Peace. I koniec mojego gadania. Będzie, Ola, będzie. I nie ma... zatrzymali Tomasa Robinsona, który wyglądał... miał momenty, ale to jest Tomas Robinson, wiadomo.
Tak jest.
I pożegnali się z Idian... Zbyt dużej ekwilibrystyki chcę użyć, żeby móc powiedzieć Idzialnian. Idzialnian.
Idzialnian.
Idzialnian. No, dokładnie. Kiedyś się mówiło Idzialnian, a teraz jest Idzialnian. Dobrze. On był niezadowolony ze swojej minimalnej roli w drużynie i sam poprosił o zwolnienie. Chcę wrócić do Chin. Robi. Daj spokój.
To piękne.
Dwight olał Lakers i Dzialnian olał Lakers. To jest już dwóch ludzi, którzy olali Lakers. I Ola jest trzecia.
Ola, Olala.
Dwight i Ola. Ola, chcesz być w tej grupie? Powiedziała, żebym zamknął drzwi, bo wychodzi. Dobrze. Nasze typy. To jest coś, co po raz pierwszy... I powiem ci, dlaczego to zrobiłem. Po raz pierwszy zostawiliśmy nasze typy. Nasze typy są napisane, nasze typy będą, pojawią się w poście na dole, czy od razu po wrzuceniu palmy, czy z czasem, w trakcie dnia. Zestawione obok siebie nasze typy na wyniki 30 drużyn i nasze typy na nagrody. Mam nadzieję, że to sprawi, że nasze dyskusje w trakcie sezonu będą bardziej wartkie i ja będę mógł się odnosić do swoich typów, bo czasem to tak...
Dobrze.
Miałem wrażenie, że...
Ktoś coś powiedział, ktoś nie pamiętał.
No, tak, konkretnie.
Oszukiwał potem.
Tak, więc żeby zacząć, zastanawiałem się, jak zacząć, bo tak, jest kilka drużyn, gdzie bardzo się różnimy, jest kilka drużyn, gdzie się nie różnimy, jest kilka drużyn, gdzie się różnimy, ale nie bardzo. Więc myślę, że najciekawiej będzie, oczywiście moglibyśmy przejść po kolei, ale może nie ma...
jak Atlanta.
No, nie ma zbytnio co tracić czasu. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie zacząć od drużyn, gdzie się różnimy. Gdzie się różnimy o 10 zwycięstw. I generalnie, jak patrzę na twoje typy, jak patrzę na moje typy, różnica jest mniej więcej taka, że twoje typy są bardziej wytrawne, bardziej takie sprowadzone do średniej. W sensie nie chcesz przesadzić w żadną ze stron. Mam wrażenie. Większość twoich typów tak dla mnie wygląda, bo z kolei moje typy wyglądają na przesadzone. Typuję, że ktoś będzie słaby i ktoś będzie bardzo słaby. Typuję, że ktoś będzie dobry i ktoś będzie bardzo dobry. Więc taki jest mój strzał w tym sezonie. Obawiam się, że to twój strzał jest bardziej celny niż mój. Zobaczymy.
A na koniec zrobimy jakieś takie podsumowanie, w sensie, wiesz, takie mikropunkty?
Tak, chyba zrobimy mikropunkty. Chyba zrobimy różnicę między bilansem, a naszym typem. Zwycięstwo. Chyba to będzie tak najbardziej sprawiedliwe, sumarycznie. Jeśli ktoś strasznie spuduje, no to strasznie straci, ale no cóż zrobić. Jeszcze się możemy zastanowić nad tym. Dobrze, wiesz co, idźmy od konferencji. Znaczy, tak. Jest jedna drużyna, przy której się różnimy od 20 zwycięstw.
Tak myślałem. Czy to zespół z Teksasu?
Czy to jest zespół Teksasu? Tak, to zespół Teksasu jest. Ty typujesz, że Houston wygra 55 meczów. Typujesz, że James Harden otrzyma nagrodę MVP.
I tak.
Kibicuję, w sensie wierzysz w Mike'a D'Antoniego.
Tak, to jest szokujące.
To jest szokujące. Wierzysz w Mike'a D'Antoniego. To jest tak...
Wierzę w zdrowie Ryana Andersona i Erika Gordona.
Tak. Typujesz, że to będzie huśtać, będzie hulać, atak będzie pierwszy, obrona nie będzie dobra, atak będzie pierwszy, Houston będzie zdobywać masę punktów, Harden będzie miał lepsze statystyki niż Russell Westbrook, będzie typu 30-10-10 i to będzie rezonować, to będzie krzyczeć, tak jak krzyczało trochę w pre-season. okej, okay, ja rozumiem ten typ. Ja już dałem, wiesz, słyszałem, że słyszałem dużo osób mądrzejszych niż ja ma ten typ. Między innymi ty, między innymi Zach Lowe, między innymi Bill Simmons, zresztą nie wiem, czy akurat przy NBA, ale i jeszcze ma Jeff Van Gundy, ma typ na pozytywny sezon Houston, na bardzo pozytywny sezon Houston. Nie wiem, czy 55 zwycięstw, ale też 50 zwycięstw. I jeszcze tam też. Ja typuję 35 zwycięstw, że to się nie uda, że się rozsypie. Między innymi przez urazy, że ławka jest krótka itd. itp. Rozmawialiśmy o tym. Dobrze.
Ja uważam, że ławka jest jedna z największych ligi.
O, tak.
Pamiętam.
Mieliśmy te dyskusje, że tak. Uważam, że jedna z głębszych. Ja uważam, że nie najgłębsza. Kłopoty z koncyzjami to wszystko. Tak, nie wiem. No dobra, zobaczymy. Jak będą grali dobrze, to dobrze. Najważniejsze, że po dwóch latach mówienie o tym, że my nie jesteśmy podcastem dla panów Houston Rockets, w tym roku się to zmieni. Przynajmniej jedna osoba z nas jest za Houston.
Tak.
I wierzę w Houston. To dobrze.
Wierzę w
Houston. Bardzo się cieszę. Kolejne zespoły, gdzie różnimy się o 10 zwycięstw. Cleveland Cavaliers. To jest zespół, gdzie różnimy się na końcu o 10 zwycięstw. Ty typujesz 54 zwycięstwa, 28 porażek. Typujesz. Cleveland.
Tak.
Domyślam się, że wróżysz jakieś kontuzje tutaj.
Kontuzje nie. Cały czas widzę pewne dziury w składzie.
Ale mimo... W sensie mimo, dziury w składzie mimo, i kontuzje. Dziury w składzie i kontuzje.
W składzie moim zdaniem jeszcze oni będą, bo sobie bardzo ostrożnie szafowali siłami.
Rozumiem.
Nie będą się specjalnie napinali. No. Co więcej, ja typuję, że oni dzisiaj przegrają.
Ja chyba przejdziemy do meczu. Właśnie, musimy przejść do meczu, więc przejdźmy przez typy, przejdziemy do meczu. Bo mam podobny typ. Znaczy, bo dwa lata temu przegrali, pamiętasz, tak? W debiucie
tak.
LeBrona, grali z Knicks. Dobrze, ja typuję 65 zwycięstw dla Cleveland. 17 porażek. To kolejny zespół, gdzie na końcu różnimy się o 10 zwycięstw, to jest Detroit Pistons. Ty typujesz 41-41.
Tak.
50-50, czyli regres w porównaniu z zeszłym sezonem.
Tak.
Ja typuję, że mimo kontuzji Reggie'ego Jacksona...
I szczerze, będzie niedobry.
Patrzyłem na ten terminarz, analizowałem go. Detroit wygra... Uważaj, trzymaj się.
No.
Typuję postęp młodych graczy, których lubię. Stanley Johnson, Tobias Harris. 55-27. To jest mój typ. Na lidze. I reakcja. I w końcu mam na końcu...
To masz też drugi zespół u ciebie na wschodzie.
To jest drugi zespół, tak. Przed Bostonem. Dobrze. Jak dobrze, nie będę musiał rozmawiając z Maćkiem Staszewskim, czuć się, że to Maciek Staszewski jest kibicem Pistons, skoro mam 55-27. Bardzo dobrze, ja bardzo lubię. Już mi się to podoba. Dalej, idziemy dalej. Mamy różnicę 6-5 zwycięstw, ale to nudne. Mamy różnicę 9 zwycięstw, jeśli chodzi o Orlando. Typujesz 33, ja znów typuję dużo, 42. I nie pytaj się mnie, bo ja nie wiem, jak to się wydarzy. Jestem po prostu zaintrygowany składem i mówię trenera. Natomiast gdybym sam miał to rozwiązać, to nie wiem. Wierzę w to, że Frank Vogel to ogarnie. Mamy 9 zwycięstw, różnica między Indianą. Tu jest 48 zwycięstw. Ja idę w 39. Potem mamy, wchodząc dalej, no mamy ten Waszyngton i Nowy Jork. Tutaj mamy największe różnice. Znaczy, Waszyngton jest drugą Nowy Jork jest drugą największą różnicą. Ja typuję nisko Waszyngton, typuję małą katastrofę, 32 zwycięstwa, ty typuję 44 zwycięstwa i playoffy. No i mój ulubiony typ, typuję, że Knicks zrobią playoffy, tak? Czy nie?
No nie wiem, zobaczyłem, nawet nie spojrzałem na koniec strony.
Tak, wiem. Są 6-7, są na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, są na 8 ex-aequo z Detroit, 41-41.
Jeden.
Czyli albo zrobię, albo nie zrobię. Ja typuję katastrofę. Nadal czekam na pierwszy mecz.
W pełnym składzie.
składu. Mam nadzieję, że to będzie dzisiaj. Jest szansa. Jest coraz bliżej. Bo ma szansę, jest szansa, że się to wydarzy. 10 zwycięstw. Różnica jest przy Filadelfii. Typujesz 28, ja typuję 18. No i 9 zwycięstw różnie. Ale naprawdę typuję, że Brooklyn wygra tylko 7 meczów. I boję się o...
Naprawdę.
Typuję, że Brooklyn. Dobra, to jest wiara moja w to, że rekord Charlotte Bobcats zostanie pobity.
A nie Filadelfii?
To był rekord, wiesz co, chyba Charlotte ma rekord, bo oni wygrali 7 meczów.
Ale ukrótszy sezon.
Tak. Czyli nie... O Boże. Poczekaj. Muszę policzyć. Ja nie jestem dobry na temat.
To Filadelfia była.
7. Filadelfia miała 9, tak?
Tak.
Nie, Charlotte było 11,8%. Nie, Filadelfia ma 10,9%, bo Filadelfia wygrała 9 meczów, tak? Dobrze?
Tak.
Mówię?
Chyba tak.
9 meczów. Nie, Charlotte ma 10,6%. Charlotte było najgorszym bilansem.
Ale, 7... nie było tak, Maciej.
7,59 to nie był bilans Charlotte Bobcat?
Ale to nie był pełny sezon.
No tak, ale...
Mieliby szansę, gdyby było procentowo, procentowo. No.
Mieliby też szansę przegrywać dalej.
No też, to prawda.
Więc 7 przez 82 to będzie... To będzie najgorszy sezon, tak. 8,5%. Jeśli wygrają 8 meczów, to będzie 9,8% i to też będzie najgorszy sezon. Mhm. 9 przez 82 to jest 10,9. Dobrze. Czyli 8 meczów to będzie najgorszy sezon w historii, jeśli wygrają 8 meczów. Dalej. Zachód. Rzadka rzecz, bo w tych takich typach, gdzie typujemy kogoś wysoko,
tak.
To jest jedyna drużyna, której dajesz lepszy bilans. Bo ja też typuję, że Clippers będą wysoko. Też typuję ich na drugim miejscu. Dajesz im 2 zwycięstwa więcej. 58-24. Clippers są twoim czarnym koniem do mistrzostwa.
Czy a do Clippers jest moim trenerem roku.
O tym zaraz będzie. I jeszcze dobrze. To nie ostatnia nagroda dla Clippers.
Dobrze.
Dalej idźmy, przejdźmy się dalej. Zachód tutaj mniej więcej tak samo odchodzimy w dół. Pelicans. Typujesz 30 zwycięstw, ja typuję 39 zwycięstw. Idziemy dalej. Phoenix, dajesz 28, ja daję 36. Houston, ty dajesz 55, ja daję 35. Dobrze. I to wszystko w zasadzie, jeśli chodzi o...
Nie, San Antonio, Maciek, San Antonio musi być duża różnica.
5 zwycięstw.
Ja mam,
tak, ja mam 55 zwycięstw, ostatecznie spec mam na trzecim. 55 zwycięstw. Ty masz 50 zwycięstw. Tak.
Tak.
No. Ale jest taka znowu duża różnica.
Na nie, bo myślałem, że powiesz, wiesz, że tam będzie 63 na przykład powiesz, ale...
Nie
posunąłeś się do tego.
Przepraszam. Przejdźmy dalej na indywidualne drużynowe typy. Mistrzostwo. Czy mam Państwu zdradzić, że chciałeś chciałeś napisać Clippers?
Chciałem napisać, że się dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Aha.
Nie, wiesz co, wydaje mi się, że Clippers mają najsilniejszy skład odkąd pamiętam. Wydaje się, że zawodnicy są już w takim momencie, że osiągają swój sufit, że lepszych Clippers nie zobaczymy w historii. Więc jeżeli nie posypią się z kontuzjami i tak jak chce Piotrek Sitarz, Raymond Felton będzie szóstym graczem, dostaje nagrodę szóstego gracza, to ten zespół może namieszać w konferencji zachodniej. I myślę, że się postawią Golden State w finale konferencji zachodniej.
Pytanie moje, mój drogi. Ty nie lubisz Clippers za bardzo.
Nie lubię Clippers, nie lubię Chrisa Paula.
Szkoda, bo miałem pomysł, żeby zrobić z Clippers drużynę Palmy.
Nie, Houston jest drużyną Palmy.
Właśnie Houston nie jest drużyną Palmy w przewrotny sposób, bo nie możemy razem.
W sensie, że cały rok będziemy, jeden będzie drugiemu dokuczał, wiesz, to jest taka sytuacja. Ktoś będzie wygrany.
No rozumiem. Szkoda, ale jeśli nie lubisz Blake'a, jeśli nie lubisz
Nie lubię Blake'a, nie lubię Chris'a Paula, nie lubię Doc Rivers.
Nie lubisz Doc Rivers. No szkoda, bo ja tak jak po prostu szukam kogoś tutaj, gdy już mam Ole, to Zoli się śmieje, bo ona była fanem Los Angeles Lakers, jak można się tak przerzucić. Myślałem, że we dwójkę będziemy kibicować Clippers. No, to ja sobie będę kibicował wtedy Clippers z Olą. Dobrze, mój drogi. MVP. Aha, mistrzostwo. Golden State Warriors. Ja i Golden State Warriors. Ty. No trudno, no.
Trudno, szkoda.
Ja przyznam, że to ja odwiodłem się od tego pomysłu atakowania bandy.
Tak.
Ponieważ chciałem dotrzeć do twojego prawdziwego ja, to ono myśli. Chociaż może twoje prawdziwe ja chciałoby właśnie podejść do bandy i być za Clippers. I powiedzieć, że to Clippers zdobędą mistrzostwo. W każdym razie, jeśli Clippers zdobędą mistrzostwo, zostanie to tobie zapamiętane, mój drogi.
Dobrze, że mnie odwiodłeś, a ja miałem słuszne przeczucie.
A ja się będę cieszył, bo Chris Paul zdobył mistrzostwo, Blake zdobył mistrzostwo. Będzie dobrze. MVP. Typuję James Harden. Ja typuję Kawhia Leonarda.
To mnie trochę zaskakuje ten typ, muszę ci powiedzieć.
To jest taki sneaky typ, bo ciężko powiedzieć... Jak ja patrzę na nasze drużyn, tak ciężko jest mi wybrać MVP. Gdyby to się miało tak skończyć, w jaki sposób typuję. Po prostu nie widzę, żeby był taki MVP zdecydowany, że to będą jakieś wąskie głosy, jakieś takie ciasne wyniki głosowania.
Czyli nie będzie takiego jednomyślnego MVP.
No ale jeśli Houston będzie miało taki sezon, jak typuję, że będzie miało, no to Harden może być bardzo dobrym kandydatem. Tutaj.
No tak, ale z drugiej strony, jak będzie kiszka, no to...
No jak nie wygrają nawet 50 meczów, to może być...
Tak,
nawet
prawda.
Jeśli będzie 55. Defensive Player of the Year. Czy DeAndre Jordana lubisz?
Też nie.
Ale typujesz, że będzie
DeAndre Jordana. Tak, no. Ja w ogóle typuję graczy i ludzi, których nie lubię. To może jest zaskakujące.
Jest. Trochę, ale to jest taka przewrotna natura twoja.
Za Jamesem Hardenem też nie przepada.
Kogo lubisz?
Nie, no nie dałem chyba nikomu nagrody, kogo lubię.
O kurczę, no tak, bo jest to będzie efektowna nagroda na końcu, do której przejdziemy. Ja to powiem też, że Kawhi. Coach of the Year, typujesz do Cleavers?
Tak, typuję.
Ja typuję, że Brad Stevens.
Nie wiem, czy Boston będzie tak dobry.
Podaję Pistons większy bilans niż Celtics, więc już tam nie wiem. No ale dobrze, zostanę przy Bradzie Stevensie. Most Improved Player to D'Angelo Russell. Drugoroczny.
Tak.
Ja typuję Hassan Whiteside. Wczoraj słuchając podcastu ESPN Turuchu, słyszałem takie dwa dobre typy na MIP, które nie pojawiły się u nas w Palmie i nie pojawiły się w tych typach, które wrzuciliśmy w sobotę. To są takie typy, że ktoś gra więcej niż grał wcześniej. I to jest typ na Denisa Schroedera, o którym mówiłeś chyba wcześniej.
Tak.
W lipcu, że to może być dobry typ na MIP. Jest jeszcze chyba niezły typ na MIP Giannis Antetokounmpo, jeśli będzie produkował stację. To może być on. Six Men. Tu jest Jordan Clarkson. Fajnie. Tak. Dobry. Okej. Okay. Myślałem o nim. Byłem już drugą, trzecią osobą, o której pomyślałem. Ja typuję Brandona Knighta, którego nie lubię. Więc mam w końcu typ taki.
No tak, może mieć 17 punktów.
Rookie of the Year typujesz Buddy'ego Hilda.
Tak.
I to jest mój drugi typ, ale ja typuję Joela Embiida.
Embiida, jednak. Że wytrwa też przynajmniej 60 spotkań.
No to typuję. No, że wytrwa. Że będzie grał. I GM. Musisz mi to wytłumaczyć trochę, bo ja typuję Danny'ego Ainge'a. Chociaż pewnie Bob Myers zostanie za sprowadzenie Duranta, jakkolwiek. A ty typujesz? Powiedz. Sam.
Ja się nie pamiętam, sama Prestiego.
Nie, ja tu mam napisane Phil Jackson i coś tam jest.
Tak, Phil Jackson, stary, tak, przepraszam, rzeczywiście, pisałem Phil Jackson.
Czyli nie chcą w play-offach, a Pistons nie
chcą. W play-offach, no, stworzył grupę, doprowadził super
jest
team.
Niezbędne, uważaj.
Świetne transfery, trafione. Kontuzje się nie imały.
Jak wysoko był Brandon Jennings w Sixmanach u ciebie?
Wiesz co, jako drugi chciałem go postawić, ale potem pomyślałem, że Derrick Rose może nie być zdrowy.
A, dobrze. Czyli trzeci team All-NBA. Dobrze. No, dobra, wrócimy do tego jeszcze. Wrócimy do tego, co ja rzucone. Okej. Dobrze. Zobaczmy to dzisiaj. No dobrze. Czy jesteś już się umocowałeś u siebie, bo tak bez przerwy czuję się
zorientowany. Krążę, właśnie tak krążę. Idę.
Zdezorientowany, nie mamy przerwy.
Teraz będę. Nie ma przerwy. Dobrze.
Czyli będzie przerwa, czy nie będzie przerwy?
Nie, może nie być.
Dobra, gramy. Czekam, że tutaj nas troszeczkę poprawić. Dobrze. Halo, słyszysz mnie, mój drogi? Halo?
No, co robisz?
O, dobrze. Dobrze. Halo?
Jestem.
Dobra. Przejdźmy do tego, co dzisiaj. 3 mecze. Początek sezonu. Patrzę w terminarz i widzę wysyp w najbliższych dniach meczów, gdzie ktoś nie gra, ktoś jest kontuzjowany. Wysyp takich meczów. Patrząc na pierwsze 2 dni sezonu, są tylko 4 zdrowe mecze, gdzie wszyscy powinni zagrać. I to jest jeden z tych meczów. Cleveland Cavaliers, Nowy Jork. Oni przesunęli ten mecz na 1:30, jeśli się nie mylę. Tak?
Przesunęli nawet, tak?
Do Indians. Ja tego nie do końca rozumiem, nie śledzę dokładnie tej daty meczu Indians, w sensie godziny.
Aha, bo są ci, zaczynają już dzisiaj ta.
O co chodzi tam?
No, mecz, znaczy zaczynają się World Series.
Tak, ale Cleveland zaczyna o 2:00 i ten mecz.
I tak,
czyli zaczyna się z ceremonią.
Tak, z niesieniem znicza.
Przepraszam, miało się zacząć o 2:00, zacznie się o 1:30. To jest jakiś ciężki koncept. To nie wiem, o której zaczyna się mecz Cleveland Indian. Dobrze, jakkolwiek. Typy, że nikt wygrają dzisiaj z Cleveland. Doskoczą Cavaliers od razu.
A jakie są typy, powiedz?
Jakie są typy? Typ na ten mecz to jest 9,5 spread dla Cleveland.
To dużo.
No, ja bym brał spread na Nowy Jork.
Niżej.
To plus 9,5. Mhm. Ale tak bez większego przekonania. No dobra, to będzie pierwszy mecz Knicks z Derrickiem Rose'em od 3 tygodni.
Chyba tak.
No właśnie, to będzie trochę nowość dla Knicks, że znowu Derrick Rose jest naszym rozgrywającym. Bo przez ile? Przez 4-5 meczów grali...
Bez niego.
Z Ronem Bakerem i z Brandonem Jenningsem.
Ron Baker. Hello! Welcome! Willkommen!
Dlaczego Ron Baker jest w składzie zamiast...
Nie wiem, nie. No bo Chanson Randall złamał sobie twarz.
Ale to przecież nie jest jakaś rzecz, która go wykluczy z życia. To jest 3 tygodnie przerwy.
No, okazało się, że Ron Baker jest świetnym obrońcą, że ma szybkie nogi, to potrafi wrócić. Ty też tego nie widziałeś?
Nie widziałem tego, ale dlatego typujesz Phila Jacksona na GM-a. On widzi rzeczy, których my nie widzimy.
No właśnie. No, miał bardzo dobry odcinek, no, obiektywnie.
No dobrze, ty typujesz Knicks?
Typuję chyba Knicks, wiesz, tak z bólem serca.
Co się stało? Knicks w play-offach. Phil Jackson, Knicks wygrywają. Nowe szanse, nie mogę się oddać. Drugi mecz, który będzie pokazywany ogólno amerykańsko, dla nas to nie robi żadnej różnicy. Chociaż nie wiem, który z tych meczów jest na Kanal Plus, pewnie pierwszy mecz jest na Kanal Plus. Dla posiadaczy League Passa nie robi to z jakiejkolwiek różnicy. Golden State gra w San Antonio o 4:30 u siebie. I San Antonio gra bez Danny'ego Greena, który opuści pierwsze 3 tygodnie sezonu z powodu, chyba mięsień czworogłowy, czy udo, coś takiego. To jest jakiś kłopot, który już tam gdzieś się zaczął na początku pre-season. Więc Danny Green zaczyna sezon poza składem San Antonio. I tam jest spread, jeśli dobrze pamiętam, 7,5 punkta, coś takiego. I trzeci mecz ostatni, czyli drugi, to jest może najciekawszy z tego wszystkiego, to jest mecz Portland z Utah. Utah gra bez Gordona Haywarda. Portland gra u siebie.
A Derek Favors będzie grał?
Wiesz, to nie widziałem jakiegokolwiek newsa z wczoraj, ale Derek Favors jeszcze dwa dni temu wciąż nie trenował, więc domyślam się, że nie będzie grał.
No, czyli będzie grał, będzie w ogóle bez Favorsa i bez Haywarda.
Mhm. Potent jest faworytem. Powinno być.
No, powinno tego być. Meczu. No, bo w sumie trzy super mecze. No.
Trzy bardzo dobre mecze, tak. Rok temu mówiliśmy o Orlando, Nowy Orlean, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, nie jestem pewien, czy to pokazywali wam.
Ten pierwszy dzień sezonu to jest taki dzień, gdzie wielu z nas próbuje obejrzeć wszystkie trzy mecze.
Tak, to jest prawie jak na święta.
Jest tak. Jak zmieścić trzy mecze? Ja znowu będę oglądał dwa, przynajmniej przed nagraniem Palmy, ale będę miał cały czas w głowie tę myśl, że ty pewnie widziałeś trzy.
Nie, ja obejrzę jeden.
Dobrze, czy ktoś z nas obejrzy mecz Portland Utah?
Nie.
O kurczę, chyba ktoś musi pójść na Portland Utah. Który zna?
Ja chcę obejrzeć Nowy Jork.
Czy chcesz zobaczyć Nowy Jork? Chcesz zobaczyć Golden State San Antonio? Ha. No dobrze. To ja pójdę w Portland Utah. Nie obejrzę Golden State. Hejtuję. To jest to Game 6, nie oglądam. San Antonio jest osłabiony i tak nie ma sensu. Tak nie ma żadnego znaczenia San Antonio. Wygrał Danny Green.
No, inna bajka.
Nie, to będzie akurat kłopot w tym meczu dla San Antonio. Brak Greena. Znaczy kłopot. Żaden kłopot i tak mają przegrać. Aczkolwiek, gdyby się noga podwinęła państwu na starcie, mielibyśmy już od razu dużą historię jutro.
Powinęła.
Dobrze, mój drogi. I tak, to nie chcę tego robić, ale musimy dać radę trochę. Jesteśmy to winni Pawłowi Kapuścińskiemu, który jest przyjacielem podcastu. Jest panem Toronto.
Toronto Raptors.
Paweł nie słuchał nas od 300 odcinków, 400. Dobrze. Toronto.
Nigdy
nas nie słucha. Może raz przesłuchał. No, nie wiem, to mówiliśmy o tym już raz i spróbuję raz jeszcze.
Nie, jest trudno to powiedzieć, ale dobrze, no zacznijmy.
Nie, musimy dać radę.
Dobrze, musimy dać radę. Dobrze, dobra, off-season.
Gdzie byliśmy?
Gdzie jesteśmy?
W zeszłym roku Toronto nie przegrało ani razu czterech meczów z rzędu. Trzy razy przegrało trzy mecze kolejne.
Tego nie mówimy już przy ostatnim razem.
Było bardzo, bardzo równym zespołem w konferencji wschodniej od startu sezonu. Dla mnie było najlepszym zespołem sezonu regularnego w konferencji wschodniej, dopóki...
Wykręcili najlepszy wynik w historii.
Grali 56 meczów. Nieprawdopodobne. Grając...
In your face, Chris Bosh.
Tak. Przez 2/3 sezonu grając bez Demara Carrolla. Latem. Co się wydarzyło?
Latem. Nie wydarzyło się za wiele.
No tak. Jeśli chodzi o obwód, to nie wydarzyło się praktycznie nic. Zmiany dotyczą rotacji podkoszowej i to są dosyć spore zmiany. Bo tak, nie ma Luisa Scoli, którego miał zastąpić...
Rest in peace, no.
Którego miał zastąpić... Teraz Luis Scola będzie częścią historycznej
drużyny. 7 zwycięstw.
Zastąpili lub zastąpią go Jaredem Salingerem, który na razie nie dokończył jeszcze żadnego meczu w koszulce Raptors i nie wiadomo, czy w ogóle dokończy w tym sezonie. Kto wie. Salinger opuści około pierwszych 6 tygodni sezonu, przeszedł wczoraj operację piątej kości śródstopia w lewej stopie. My się śmialiśmy, że jego stopy były skonfundowane tym, że nagle waży mniej.
Tak.
To był najlepszy żart ostatniego podcastu, że stopy Salingera nie były przygotowane na to, że on waży mniej, postanowiły się kontuzjować. Ale nie ma Salingera i to jest kłopot dla Dwayna Casey'a, ponieważ Dwayne Casey wydaje się nie mieć startera. Kogoś takiego,
Na pozycji numer 4.
Tak, którego może tak spokojnie wsadzić. On nie chce
wsadzać. A gdyby zaczął jakoś niżej? Gdyby wrzucił Patricka Patersona, gdyby wrzucił może właśnie Pascala Siakama, może...
No tak, ale
dalej to już tak nie ma. No, to właśnie nie ma.
Mógłby wrzucić Patricka Patersona, ale on...
No musi on, nawet nie wiem, czy on nie musi tego zrobić. No przecież...
No.
No to kogo postawi na czwórce?
No po, może Siakam właśnie. Będzie starterem.
Tak, ale Siakam jest taki 6-9 raczej z tych takich szuplejszych, no.
No i on jest tak raczej centrem niż czwórką, jeśli chodzi o sposób gry przynajmniej, więc jest jakiś kłopot dla spacingu, no, myślę. Niewiele jeszcze umie ten chłopak. Aczkolwiek kto wie, coś może z niego będzie. Wyglądał nieźle. Tylko, że od razu wrzucony do pierwszej piątki na start. No. Jest dobry cytat z wczoraj. Jest dobry cytat Dwayna Casey, który zapytany o to, czy nie obawia się Siakama w piątce, powiedział, że if he's not sure what he's going to do, you are damn sure the opponent doesn't know what he's going to do.
O, to brzmi trochę jak jakiś taki Muhammad Ali, taki tekst.
To trochę tak brzmi, jak wyjąłem taki fragment, który może tak brzmi, bo tam cytat nie był raczej napinaniem bicepsów Pascala Siakama, teraz patrzcie, mamy Pascala Siakama, jest zabawny, bo oni nie wiedzą, co zrobi Pascal Siakam, Toronto, i tym bardziej rywale nie wiedzą, co zrobi Pascal Siakam, jakkolwiek, element do zaskoczenia. Druga historia, teraz ważniejsza historia, to jest ta historia, że odszedł Bismack Biyombo, który był ważną postacią rezerwowych line-upów Toronto Raptors, o czym już mówiliśmy, że pierwsza piątka Raptors nie była teamem na 55 zwycięstw, tylko teamem na jakieś 43 zwycięstwa, a różnicę robiła ławka rezerwowa. Rotacja z Corey Josephem, z Patrickiem Pattersonem, do której dochodzili Kyle Lowry albo DeMar DeRozan. I głównie Lowry grał z ławką.
Z tą piątką.
Aha, i tam grał Biyombo, był defensywnym centrem. I oni tak wygrywali mecze na przełomie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej kwarty. I Biyombo nie ma już teraz. I teraz kto go zastąpi w tym line-upie? Czy mają takiego gracza? Jakob Peltus, numer 9 draftu. Trochę pech dla Toronto, że akurat w tym drafcie mieli numer 9, bo Pelt nie wygląda... No, w innym drafcie mógłby nie być w loterii, tak powiem.
Mm-hmm.
Nie odbierając nic chłopakowi. No.
Mm-hmm.
Chłopakowi. Teraz kim zastąpią Biyombo? Salinger był... No, masz... Były pomysły, że może Salinger będzie używany jako center, rezerwowy też. To, że no, mówię, no, jaki obrońca jest Salinger, on dupy nie ruszy, nie skoczy. Pelt nie jest najbardziej mobilnym graczem, nie jest atletycznym graczem. To jest taki typowy backup, taki biały backup, outside.
No, no tak, no.
Jeszcze tam
się wiedzie, może Mitch McGill jakby się pojawi.
Jeszcze raz? Aha, Mitch McGill, no, kto wie. Mitch McGill jest tylko zawieszony, wiem, na ile? 10, 15 spotkań w końcu? Tylko znowu? Wszyscy przyjmili?
No. Dmuchnął.
Czwarta kara, wcięcie głowy. To i tyle. No. Mówiliśmy o tym. Nie, dla mnie osobiście jest to coś, co mnie martwi, że Toronto może nie być w stanie odtworzyć tego rezerwowego składu. Myślę, że to może działać, ale nie będzie działać tak dobrze. Ale w drugą stronę jest...
No wiesz, możesz próbować Lukasa Nogueirą.
Dokładnie.
To grać, ale no nie wygląda, że to jest graczem NBA tak naprawdę.
I teraz, jeśli kibice Raptors na przykład chcą powiedzieć, że no dobrze, ale są sfery, w których my możemy być lepsi. To trzeba im przyznać rację, bo jeśli DeMar Carroll będzie zdrowy i będzie zagrać dwa razy więcej meczów, chociaż dwa razy więcej meczów niż w zeszłym sezonie, to raperzy nagle mogą wystawić bardzo ciekawe line-upy z Rolem na czwórce, Powerem na trójce, który jest filmem póki co do rapu przed roku. I będą mogli grać trochę inaczej, bardziej nowocześnie. W sensie będą niżsi generalnie niż byli w zeszłym sezonie. I będą mieli tego Demara Karola jako...
Tylko pytanie, czy wiesz, jak jesteś niższy, musisz grać szybciej. Czy masz graczy, którzy potrafią grać szybciej, mając Valanciunasa na piątce, mając Kyle'a Lowry, który nie jest solidnym graczem, ale nie jest takim szybko biegaczem. No. Tak samo najbardziej kozłujący...
Też woli
obóz, woli... Tak.
Mając Corey'ego Josepha, który cały czas
który kozłuje ma najwięcej uderzeń w klepkę na minutę.
Na minutę.
NBA.
Tak.
Więc tutaj dostrzegam pewien problem. W sensie niby jesteś niższy, niby jesteś zmuszony do tego, żeby grać niżej, ale czy masz graczy, którzy potrafią grać szybciej?
Wiesz, to też jest pytanie, czy musisz grać szybciej, gdy grasz niżej.
No to wydaje jeżeli się, nie że... grasz, jeżeli, no to musisz mieć dobrych strzelców za trzy.
Za trzy.
No. Tak, bo wtedy grasz jakiś tam atak pozycyjny, w ramach tego ataku pozycyjnego budujesz jakieś tak powiem strategię, no, rzucasz otwartych pozycji. No i teraz pytanie, czy masz tych graczy rzucających dobrze za trzy?
To jest właśnie pytanie, bo jeśli wyjdziesz line-upem, jest jeszcze teren krok, tak? Który
no,
może być
no, zawsze, no zawsze, raz do roku to kijot szopki mi wypali. No.
Bo możesz wyjść, jeśli wyjdziesz niskim line-upem, to na pewno będą na tym na boisku Lowry, DeRozan, Valanciunas, DeMar, Carroll. I pytanie, kto będzie piątym graczem. To może być Corey Joseph, to może być Terence Ross, to może być Norman Powell. Więc mają kilka opcji, żeby w ten sposób grać.
Tak.
I teraz jest pytanie takie, bo Norman Powell miał dosyć zaskakująco dobry sezon za trzy. On nie rzucał tak dobrze za trzy, to było w sensie nie rzucał tak dobrze za trzy w koledżu i to było zaskoczenie, czy utrzymał skuteczność za trzy. To jest ważne.
Większym zaskoczeniem niż jumper Karl Anthony Towns.
Taka teza?
Nie, no taki żart.
No wie, może.
No nie, no Marmaty, znaczy miał 40% za trzy, ale no trzeba powiedzieć, że oddawał mniej niż dwa rzuty za trzy, no więc to tak
no
jest. No, to coś mówi o tym graczu, ale nie bardzo wiadomo co. No.
Głównie chodzi o to, żeby trafiał, żeby go kryli, jak będą grali.
Niż ja, z drugiej strony grał 14 czy 15 minut na mecz, więc...
Mhm. Pytanie, to dopiero jest... w drugiej połowie sezonu zaczął grać.
No właśnie, no.
Zawsze możesz
wystawić. Trudno budować jakieś, wiesz, trudno budować jakieś takie, powiedziałbym, większe tezy, czy większe historie w oparciu o gościa, który grał 14 minut i tam oddał, wiesz, 150 rzutów.
Nie był taki dobry w play-offach.
No nie był.
Przeciwieństwie z
referenta... DeMar DeRozan też nie był dobry.
Już kratki grał. Miał dobrą serię z Cleveland. Lepszą serię z Miami niż z Indianą, bo został zamknięty przez Paula George'a. W Miami bardzo dobrą serię miał po cichu Terence Ross, pamiętam. I Terence'a Rossa musisz kryć za trzy, tylko że w momencie, w którym grasz DeRozanem i Terence'em Rossem, masz jeden z najgorzej broniących duetów 2-3 w lidze na boisku. Więc za tym stoi pomysł sprawdzania Powella, jeśli DeRozan jest na boisku. Możesz też grać Corey Josephem na jedynce, Lowry na dwójce. To działało w zeszłym sezonie bardzo dobrze, więc tak mogą też grać. Wtedy DeRozan gra na trójce, a może nie gra DeRozan, może gra Powell. Na czwórce gra DeMar Carroll. Może być więcej takich niskich line-upów w listopadzie w Toronto, teraz gdy Salinger
nie ja, to już jest ten moment, kiedy ja chcę powtórzyć tezę, którą wypowiedziałem ostatnim razem, że no, zespół Toronto Raptors składa się z takich kilku graczy, którzy mają talent, tylko ten talent nigdy nie rozwinął się w pełni. Ja dostrzegam przynajmniej czterech takich graczy na chwilę obecną. Czyli myślę o Patricku Pattersonie, myślę o Jonasie Valanciunasie, myślę o Terence Rossie i myślę też o Jaredzie Salingerze. Są wszystko gracze, którzy się gdzieś tam niby wspaniale zapowiadali albo mieli przebłyski, potrafili zagrać
kilka dobrych spotkań, niekoniecznie w serii. Widać ten jakiś potencjał. Ale z drugiej strony jakby nigdy nie wykształcili się w takich graczy, którzy, na których możesz liczyć. No ja największe zastrzeżenie, jakie mam, to mam do Valanciunasa, do którego miałem przez wiele lat dawałem mu kredyt. Ale dzisiaj widzę, że on chyba nigdy nie będzie graczem, jakim oczekiwałbym, że co się stanie. W sensie nie będzie graczem na tam 20 punktów, 13 biurek. Ja mam duże zastrzeżenia co do tego, gdzie jest ciągle głowa nasza Valanciunasa. No to ciągle jest 24-latek, ale masz wrażenie, że już tutaj widzę jest od dosyć dawna. Ale on nadal nie zachowuje się tak, powiedziałbym, jak zachowanie często jest między innymi mocno nieprofesjonalne. W sensie, nie wiem, albo ma gorącą głowę i się strasznie zapala. Nie potrafi, jakby łapie dwa szybkie faule, tam coś rzuca jakieś przekleństwo w stosunku do Polaków i się, że tak powiem, zagotowuje i nie jest w stanie wrócić do meczu. Albo ma całe takie, powiedziałbym, sekwencje czy odcinki w czasie spotkania, że na przykład ma dobre trzy akcje, trzy w post-up, a potem gdzieś znika. Więc myślę, że jeżeli czegoś szukać, czegoś można oczekiwać po stronie Toronto, czy kibiców, włodarze, no to jest lepsza gra Valanciunasa. Jeżeli to znowu będzie taki sezon na 12-8 i średnia 4,6 faula na mecz, to moim zdaniem Masai Ujiri powinien bardzo mocno w połowie sezonu się zastanowić nad tym, czy go nie przehandlować, zwłaszcza, że on ma taki dosyć kuszący kontrakt, to jest 14 milionów dolarów i być może trzeba poszukać jakiejś alternatywy dla tego, bo wydaje mi się, że z niego już po prostu nic nie będzie. Albo musi zmienić otoczenie dla swojej kariery, albo się musi przełamać. Ja jestem, znaczy, patrząc na niego, mam wrażenie, że z niego nic nie będzie. Właściwie taką samą mowę mógłbym wygłosić w stosunku do Terence'a Rossa i Patricka Patersona.
Zostańmy przy Valanciunasie, bo w podcaście, no, który nam przepadł, zgodziłem się z tobą po raz pierwszy od kilku lat. Bo ty trochę byłeś przeciwny Valanciunasowi, bo powiedziałeś, że dawałeś mu kredyt, ale w naszych rozmowach to pamiętam, że to ja byłem tym optymistą, a ty już się zacząłeś zastanawiać.
No, zacząłem się zastanawiać, no bo wydawało mi się, że on Motyjunas, Valanciunas, że Valanciunas jest zdecydowanie lepszy, to jest taka przyszłość reprezentacji Lipsy. No to się na razie jakoś nie dzieje. No.
Wszystko, jak patrzę na Valanciunasa, to nie wiem, czy mam powiedzieć o wymianie, czy tej potencjalnej wymianie, czy o samej grze, bo fakt, że on się rozrósł i dodał więcej kilogramów, przestawiło jego grę, mam wrażenie, na nie najbardziej odpowiednią do współczesnej NBA. I z jednej strony Valanciunas zrobił się bardzo dobrym graczem w post, nie jest już tak dobrym rolującym do obręczy, nie jest już tak zwrotny i mobilny, jak był 3 lata temu. Teraz jest silniejszy, większy, zbiera lepiej. Obrońcą staje się wolno, coraz lepszym, ale chyba nigdy nie będzie bardzo dobrym obrońcą w NBA. I tak idzie bardziej w stronę takich, kurczę, ludzi, którzy będą chcieli zdobywać punkty, grając sam na sam, tyłem do kosza. I można powiedzieć, że gdyby był w zespole, w którym byłby drugim najlepszym ofensywnie graczem, to mógłby mieć sezon na 17 punktów, 18 punktów nawet. Tylko czy to byłby bardzo dobry team? To jest pytanie.
To prawda.
Mógłby to nie być bardzo dobry team. Teraz jeśli myślę o wymianie, to to musiałoby się składać prawdopodobnie z dwóch wymian, bo jest mi ciężko sobie wyobrazić, żeby Toronto mogło przehandlować centra za centra. I kto wie, czy właśnie lepszą opcją dla Toronto nie byłoby zatrzymanie Biombo, tylko nie mogli tego zrobić, bo mieli ograniczone prawa do niego. Tak. Latem. Nie byli w stanie zapłacić za niego więcej niż, nie pamiętam, chyba 5 milionów dolarów. Bo mieli go tylko na rocznym kontrakcie z Charlotte. I teraz w tym momencie, gdyby mieli przehandlować Valanciunasa, to musieliby pozyskać centra w zamian, bo w tyłu w tym składzie nie widać, żeby był już ktoś gotów do objęcia tej roli w piątce. To byłby pewnie kłopot, przehandlować centra za centra. ale może zrobią inną wymianę wcześniej, która da im rezerwowego centra. Potem się okaże, że może jesteśmy w stanie zejść z Valanciunasa, bo może Valanciunas, inny zespół widzi w Valanciunasie ważniejszą postać ofensywną. I sam Valanciunas też może sobie myśleć o tym, że no ja nie wiem, czy ja tak chcę grać dalej za Lowrym i za DeRozanem.
No, to prawda, no ale z drugiej strony wydaje mi się, wiesz, wydaje mi się, że on nie ma argumentów, żeby po prostu podskoczyć i powiedzieć, słuchajcie, ale...
chcę więcej?
Tak, chcę więcej. Znaczy,
to jak
znaczy, jeśli chcesz więcej, no to pokaż, że możesz więcej.
No to znaczy,
ja wiem, ale on jest jakby dopiero czwartym graczem tej drużyny. Jest za Lowrym, za DeRozanem i za DeMarem Carrollem.
Nie wiem.
Z punktu widzenia ważności.
No ale zabierz Valanciunasa i nie ma żadnego centra. Myślę, że jest przed Carrollem.
Czy jest przed Carrollem?
No. Prawie 48% akcji post-up. 2,5 akcji punktowej na mecz Valanciunasa. To jest niezły wynik. Nie jakiś super, rewelacyjny wynik, ale niezły wynik. Valanciunasa w zeszłym sezonie. To tak a propos tego, czy on pokazał, że zasługuje na więcej. No. Myślę, że ktoś mógłby pomyśleć o nim. Tylko, że no, widzisz, to chyba nie są takie czasy, żeby szukać takich centrów w NBA i oddawać za nich dużo. Ale zgodzę się z tobą, że tak jak byłem przekonany, że oni myślą pozytywnie o Valanciunasie, jeśli chodzi o przyszłość, teraz już nie mam tej pewności. Czy ten team w takim kształcie potrzebuje takiego centra? Czy nie lepszy byłby właśnie ktoś taki jak Pismak Bion?
No właśnie, że wiesz, no to prawda, ale być może, bo tak, to jest chyba prawda, no, że im by się przydał po prostu taki, wiesz, shot blocker na gość, który broniłby obręcza, tamci by tam sobie gdzieś penetrowali. No.
A wymiana Valanciunas Gortat.
Tak, od razu o tym pomyślałem.
Z dodatkami. Jan Mainmi i Valanciunas. Znaczy wtedy mieliby Valanciunasa i Gortata. A? Już bardziej taki defensywny, jak właśnie Gortat, niepotrzebujący piłki w ataku. Bardziej ruchliwy w obronie, we wszystkim. Czy lepszy obrońca obręczy? Niekoniecznie, ale lepszy obrońca ogółem. No, ciekawe.
Można tak... Wiesz, takich, no tak się zastanawiam, no a gdyby jakiś taki, wiesz, Nerens Noel na przykład, no.
Może jakaś wymiana z Portland Trailblazers. Może jakaś wymiana,
no,
w której...
Jego by się oddał. Ja bym plan jego nie oddał chyba za ten.
No, może właśnie Portland pomyślałoby o tej wymianie, jeśli nie podpiszą z planem kontraktu. On jest rozszerzony wolnym agentem, będzie za rok. I Portland oddaje ci na przykład do Valanciunasa Masona Plumlee'ego i do tego dobierasz sobie jakiegoś wingmana. Pytasz się, czy dadzą ci...
Słuchaj, jeżeli jest szansa zmienić Valanciunasa z Terencem Rossem, to ja bym to zrobił.
Jeszcze raz?
Terenc Ross i Valanciunas do strzału, bardzo proszę.
No tak, ale to wtedy sportem chciałbyś więcej. Ja wątpię, żeby potem chciało Terenca Rossa.
Ale nie, no ja mówię w ogóle, ale jeżeli ja wiem, ale jeżeli możesz oddać Terenca Rossa i coś chwycić...
Mhm.
No, wiesz, no, możesz się pozbyć w tym sensie, to to chyba dobrze by było. No.
Szukam dalej jeszcze jakiejś ewentualnej potencjalnej wymiany center za centra, ale nie wiem, czy oni by pozyskali równie wartościowego centra jak Valanciunas. Czy nie rozmienić go na dwóch graczy?
Ja wiem, no właśnie, może trzeba go może rozmienić.
Może to wtedy.
Dobrze, ławka rezerwowych, rezerwowy point guard, Fred Van Vliet.
I Fred Van Vliet w RPA, czy skądkolwiek.
Znany bur.
Tak. Idąc dalej, pozycja po pozycji, to z minikiem dla DeRozana should be Terence Ross. A propos rozgrywających, Delon Wright jest skontuzjowany. Będzie chyba w grudniu dopiero w grze. Dlatego między innymi Van Vliet się załapał do składu jako trzeci point guard. Czwarty point guard. Mają czterech point guardów w teamie. Norman Powell jest z minikiem na trójce. Bruno Caboclo, to jest pytanie.
Dałem mu kontrakt.
No po prostu nie mogę, jeszcze jeden rok mu dam.
Jeszcze jeden rok, ostatni rok.
No może potem będzie jeszcze czwarty. Będzie zastrzeżonym wolnym
agentem. Nie wiem, coś się z tym chłopakiem z Copacabany stało. W sensie, albo tam nic nie ma.
Nie ma charakteru.
I to są pytania. No właśnie, czy Brazylijczyk może grać dobrze w koszykówkę? No są przykłady.
Ogólne pytanie. Przepole pewnie się ucieszył teraz.
Tak.
Tak, postawionego pytania. Notację pod Koszową już omówiliśmy, wiadomo kto gdzie jest. Wszystkich zawodników już omówiliśmy. Moje zmartwienie... Moje zmartwienie dotyczące Toronto jest takie, że jeśli oni będą grali to samo, co grali w zeszłym roku, to nawet mając więcej talentu, dodając Karola do tej drużyny i z czasem jak Salinger wróci, to nawet mają więcej talentu, mogą być zbyt łatwi do rozszyfrowania i nie wiem, czy Dwayne Casey jest człowiekiem i nie wiem, czy ma taki sztab, który będzie w stanie dać po prostu counter moves do tego, co oni grają, rozwinąć ten system gry. System gry będzie taki sam, jaki był w zeszłym sezonie. Może tak, że będą grali częściej niżej, sprawi, że Toronto będzie trudniejsze w obronie.
Ja wiem, ale mówię, wydaje mi się, że tam nie ma takich, wiesz, nieprawdopodobnych strzelców ani za trzy, ani oni nie są w stanie grać jakiejś takiej szybkiej koszykówki. To trochę wszystko jest takie statyczne i poukładane. No są trzy pytania, które ja mam dotyczące.
Ale poczekaj, spokojnie. Ja muszę powiedzieć, że ty kupujesz 52 zwycięstwa dla Toronto.
Tak.
Brzmi, jakbyś dawał im mniej.
No wiesz, ale tam z drugiej strony na tym bezrybiu, które jest, czy na tym takiej, powiedzmy, tej średnicy, która jest, no to oni mają najbardziej poukładany zespół w tym sensie, że mają pewien trzon, który gra już, daje im kredyt za to, że oni grają ze sobą, także oni już parę rzeczy widzieli, w paru miejscach byli. Natomiast ja mam trzy pytania dotyczące Toronto i takiej pewnej przyszłości Toronto. Pierwsza rzecz to, czy DeMar DeRozan i Kyle Lowry to jest, czy zobaczymy coś więcej, czy ten duet jest jakby już skończonym produktem. Czy możemy jeszcze oczekiwać od nich czegoś więcej? Mam wrażenie, że patrząc na tego Terensa, patrząc na DeMara DeRozana, no tak masz wrażenie, że on tak się trochę rozwija, ale tak powoli. On tak dojrzewa jak taka, wiesz, jak takie jabłko na drzewie. No. Wiesz, przychodzisz gdzieś tam w czerwcu, widzisz, że on już jest ładny i dorodny, ale ciągle zielony. No i potem przychodzisz w lipcu, jeszcze nie, w sierpniu nie, we wrześniu, oj, spadło. Troszkę zgniłe. Ja nie widzę tego, wiesz, on robi się lepszy, ale czy on może być jeszcze lepszy? Czy on może być top 10? No,
no mógłby być top 10, jakby rzucał za 3, bo bez tego we współczesnej koszykówce to będziemy mieli cały.
No właśnie.
Dobry sezon nie będzie miał DeRozan, jakkolwiek się nie rozwija, bo się rozwija jako gracz pick and roll, post-up, footwork jego jest do oglądania, przemiły teraz, gdy odszedł Kobe, gdy Paul Pierce kończy karierę. Niewielu jest takich graczy, którzy mają jeszcze footwork w midrange. Jongo ma tutaj jest coraz lepszy. Tylko fajnie by było, jakby on się przestał obrażać na rzuty za 3. On twierdzi, że on woli rzucić za 2, bo on jest lepszy w rzutach za 2 niż w rzutach za 3.
Ja mam takie kungupowe tłumaczenie.
No takie o.
Druga historia, która jest, no to jest pewnie, czy Kyle Lowry zostanie w Toronto.
I to jest mój taki typ a propos tego, że mówisz, że oni mogą być lepsi. Ja mówię, wiesz, Kyle Lowry jest w roku kontraktowym. Może być jeszcze...
No ale wiesz, jeżeli on chce zostać, no to komu on chce co udowadniać? To on i tak musi dostać duże pieniądze. On dostanie maksa, bo musi dostać maksa, bo to taki rynek. Jeżeli on będzie chciał zostać...
Miałby słaby sezon. Jeśli miałby problemy ze zdrowiem, nie byłby nieprzygotowany do sezonu, miałby problemy z mięśniami, które mu się przytrafiały jeszcze 3 lata temu, to w wieku 31 lat, tak, trafi na rynek? Ile ma Kyle Lowry lat teraz? W wieku 31 lat, jak trafi na rynek, to może nie być wcale tak, że wiesz, na pewno wszyscy chcą z boku dać mu maksa, jeśli nie będzie miał tego...
No ja wiem, no ale mówię, no ale Toronto musi mu dać maksa, no. No chyba się zdarzy się jakiś cud, że właśnie jakiś ten albo Norman Powell, albo ten nagle zrobią jak tak wielki... Że Masai Ujiri powie, słuchajcie, na cholerę mi ten 31-letni Kyle Lowry. No.
Oni mówią, że zgadzam z tobą, muszą zostawić Lowry'ego, jeśli chcą wygrywać.
To jest kazus Conleya. No.
Dokładnie. Tak? Jak powiedziałeś też panie, która nie
tak, powtarzam.
Będą musieli dać po maksa.
Będą musieli dać po maksa.
A trzecie pytanie to jest, czy Dwayne Casey jest trenerem NBA?
Jest.
Czy on utrzyma posadę?
To może i nie utrzymać, ale zapracował na to, żeby, znaczy może, że utrzyma, nie wiem, co miałoby się zdarzyć. Jeśli Toronto będzie miało słabszy sezon, na pewno pojawią się takie głosy, bo Dwayne Casey nie jest człowiekiem, którego mógłbyś uwierzyć i wierzyć w to, że Dwayne Casey on nie powinien zostać zwolniony, nawet jeśli mamy tak słaby sezon jak teraz. To nie jest wina Dwayne'a Casey'a. On jest średnim trenerem NBA. Już tam się nic nie zmieniło.
No właśnie, no bo nic się nie zmieniło i pytanie, czy on jest w stanie jeszcze wymyślić jakieś usprawnienia, zwłaszcza, że ten początek roku będzie miał dosyć trudny. No, będzie musiał znaleźć jakąś odpowiedź na pozycję numer 4. No, czy tą odpowiedzią będzie Siakam, czy nie? Nie wiem. Dlatego postawiam, że będzie trochę gorzej. No. Tak wiesz, no. Gdzieś tam kibicujesz temu Toronto, bo czujesz, że są takie, zawsze będą traktowani tak trochę w kategoriach takiego trochę żartu i takiego, wiesz, miejsca, no, które nigdy nie będzie jakąś mekką koszykówki. No. Ale z drugiej strony to jest taka solidna kanadyjska organizacja. No. Jest gwarantem jakiegoś takiego, wiesz.
Ale z drugiej strony... Pamiętaj o tym, że nie było. I oni zaliczyli dwa najlepsze sezony w historii klubu teraz.
No tak. No.
Za sobą. Są u góry. Oni nie byli w takiej sytuacji.
Z Chrisem Boschem też byli tam. No.
Raz wygrali 50 meczów, jeśli dobrze pamiętam. Wygrali 50 meczów, tak? 9, 8.
Coś takiego.
Jeden sezon. Zaczynają u siebie trzema meczami. Mają u siebie Detroit, Denver, więc jest szansa, że zaczną może nawet 3-0. Zobaczymy. Pewnie 2-1.
No.
Dobrze, mój drogi. Będziemy kończyć. Zaczyna się sezon dziś w nocy. My mamy jeszcze do zrobienia Utah Jazz i Washington Wizards.
Washington.
Dlatego obejrzę jutro Utah.
Dobrze.
I porozmawiamy sobie jutro po omówieniu meczów. Porozmawiamy sobie o Jazz. Czyli twój agresywny typ na dzisiaj to, że Knicks wygrają z Cleveland. Okej.
Okay. Tak jest.
Mój agresywny typ na dzisiaj to nie oglądasz Golden State San Antonio przed Palmą. Trzymaj się, mój drogi.
Cześć. Dobra.